Zanim poprosimy naszą siostrę, to brat pastor obiecał, że będą jakieś świadectwa dzisiaj, tak? Tak króciutko, nie wiem, czy ja mogę przekręcić, bo mam rękę zajętą. W drugiej księdze Samuela jest takie niezwykle ważne słowo prorocze i obietnica dana Dawidowi przez proroka od Boga. Jest to druga księga Samuela, 7 rozdział. Może od 11 wersetu po 13. Siostra chyba nawet na ten temat coś wczoraj mówiła. I tu jest zapisane w ten sposób. Odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuję ci też, Pan, że wzniesie ci dom, a gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Wiecie, my jesteśmy takim ludem, nie tylko Polacy ani Żydzi, po prostu wszystkie ludy na świecie mają tą tendencję, że jak im się coś mówi, że masz to zrobić, to z reguły nie robimy tego. Jak chcesz, żeby twoja żona szła lewą stroną ulicy, to powiedz jej, kochana, musisz iść prawą stroną ulicy. I wtedy ona będzie szła po lewej stronie. A po prostu mamy taką naturę przekorną i prawo mniej więcej na tej zasadzie działa. I jesteśmy ludem, który lubi wybór. Każdy z nas lubi mieć wolność i swobodę w wyborze. I między innymi niektórzy z nas mieli pragnienie ucieczki z Polski za lepszym życiem w Kanadzie. I mieliśmy taką możliwość wyboru. Może czasami ograniczono, może niektórzy chcieli do Stanów, może niektórzy do Australii, może gdzieś niektórzy do południowej Afryki, a wyszła Kanada i śniegi. Ale moi kochani, mimo tego mieliśmy możliwość wyboru. Był taki moment, że po prostu nie podobało nam się pewien ustrój w Polsce i wybraliśmy sobie Kanadę. Ale wiecie, Bóg tak zrobił przez Jezusa Chrystusa, otworzył nam drzwi do swego królestwa. I wiesz co? Ty masz wybór, żeby to królestwo wybrać. Ty możesz obrać sobie króla, któremu chcesz służyć. Wiecie, czasami mamy wybory, tak jak w Kanadzie. Może niektórzy są niezadowoleni z tego premiera, by chcieli mieć innego. I kiedy przychodzą jakieś, powiedziałbym, wybory, nie jesteśmy może za bardzo usatysfakcjonowani. Ale Bóg jest tak dobry, tak wspaniały, że daje nam możliwość wyboru króla, któremu chcemy służyć. I wiecie, kiedy wybieramy króla, któremu chcemy służyć, automatycznie stajemy się obywatelami tego królestwa. To jest coś pięknego, coś niesamowitego, to jest ta niesamowita wolność Boża, że tu na ziemi możemy sobie obrać królestwo, w którym chcemy żyć i pracować. I wiecie, z królem związane są pewne prawa, obyczaje, różne, powiedziałbym, okoliczności, które panują w danym królestwie. Na przykład w królestwie naszego Jezusa Chrystusa jest doskonała miłość. W królestwie naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego Bóg uczynił, tak według Słowa Bożego, uczynił Jego królestwo na wieki wieków. Jezus Chrystus jest prawdziwie królem. Jest doskonała prawda. Jest pokój, jest łaska, jest miłosierdzie. Jest Jego prawo. I wiecie, kiedy stajesz się obywatelem tego królestwa, służysz i żyjesz według prawa, które panuje w tym królestwie. I nie ma różnicy, czy mieszkamy w Kanadzie, czy w Polsce, czy w Izraelu, czy na Ukrainie, czy w jakimkolwiek innym kraju na świecie. Gdziekolwiek nie mieszkasz, możesz wypełniać prawo królewskie, prawo naszego Króla Jezusa Chrystusa. I wiecie, a czasami mamy takie pojęcie ograniczone. Ja zazdroszczę siostrze, że się urodziła, znaczy może nie urodziła się, ale jest z narodu izraelskiego i być może chciałbym, żeby jakiś włosek chociaż był izraelski, ale chyba nic nie mam poza sercem, bo Bóg zmienił moje serce. I czasami z taką zazdrością patrzę na ten naród i na to, co Bóg przez ten naród uczynił, że uczynił tą taką latarnią i wypełnieniem wielu proroctw i powołał ten naród, aby głosił Ewangelię. I czasami mamy takie, powiedziałbym, nawet skrzywione zrozumienie. Wydaje nam się, że Maria i Jezus to byli Polacy, blondyni, wiecie, niebieskie oczy, a to w ogóle zupełnie inaczej wygląda. Ale moi kochani, my wybraliśmy Króla, któremu chcemy służyć. I w Jego Królestwie jest wiele narodów. I tak jak siostra służy w Izraelu, tak my możemy służyć w Jego Królestwie, służąc Polakom. Dlaczego mamy służyć Polakom? Dlatego, że, moi kochani, my ich rozumiemy. Bardziej oni nam są bliscy mentalnie, obyczajowo, niż jakikolwiek inny naród. Ale my możemy naszych rodaków przyprowadzić do tego Królestwa, o którym Bóg mówi, gdzie panuje i króluje Jezus Chrystus. Wiecie, popatrzcie się, jak Bóg jest dobry, jak Bóg jest łaskawy, daje nam możliwość wyboru Króla, dla którego chcemy służyć. Wiecie, i dzisiaj mieliśmy świadectwo 8 osób, którzy wybrali Króla, dla którego chcą żyć. W Królestwie, w którym chcą przebywać. I poprosiłbym brata, żeby może te osoby też, które brały chrzest, aby wyszły i złożyły swoje osobiste świadectwo. Bracie, jakby poprosiłbym te osoby, tak. Ja wiem, że nie mamy za dużo czasu, ale takie, powiedziałbym, krótkie świadectwo każdego z was, co skłoniło was do tego, aby o zborach też, tak. Mogą dłuższe. Tak, w zborach możecie dłuższe powiedzieć, ale takie, co skłoniło was, żeby nagle otrzymać paszport Królestwa Niebieskiego i dzisiaj pochwalić się, jestem obywatelem nieba.
Ja to może tak krótko powiem, bo to tak krótko trwało. Była taka chwila, kiedy siostra z Izraela mnie się zapytała, no to na co czekasz? Ja mówię, no to mogę w tej chwili. I tak się stało widocznie. Taka była decyzja Ducha Świętego, że musiałem tę decyzję podjąć w tej chwili, nie czekając już dalej, bo w tym dniu musiałem przyjąć chrzest. A moje doskonalenie duchowe trwało 57 lat. To już chyba wystarczy. Chyba dojrzało już na tyle, że wreszcie przyszedł moment, że trzeba było to zrobić. Byłem z początku w innym kościele, byłem w katolickim, ale będąc w katolickim kościele starałem się poznawać głębiej sprawy duchowe, Pismo Święte. Takim pierwszym symptomem poznawania Pisma Świętego, pierwszym spotkaniem, zetknięciem się z Pismem Świętym było spotkanie ze Świadkiem Jehowy. Nawiasem mówiąc, to była moja szwagierka, siostra mojej żony. I w tym momencie zostałem zaskoczony, bo nie mogłem z nią prowadzić żadnej dyskusji, bo nie znałem swojego Pisma Świętego. I ona mówi, no to jak ty nie umiesz ze mną dyskutować, to kup se Pismo Święte w swoim kościele, ucz się, a później będziemy dyskutować. No ja poszedłem do naszej parafii, kupiłem to Pismo Święte i tak się zaczęła moja historia doskonalenia duchowego. Aż dotarłem tutaj.
Moja z kolei historia była taka, że stałam nie na siłę, ale w dużej mierze przyczyniła się moja córka, z którą zaczęłam prowadzić walkę, że jest ochrzczona, gdzie ona idzie, co się z nią dzieje. Nie trwało to długo wprawdzie, kiedy sama w to weszłam. I dziękuję Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, że zrobił tyle zmian w moim życiu, że doprowadził do tego, że mój mąż nawet przyjął chrzest. Jestem bardzo szczęśliwa. Na te cuda, co się dzieją w moim życiu, to wierzę, że głęboko przyjęłam Jezusa Chrystusa. Dziękuję.
Chwała Bogu. U mnie było trochę inaczej, nie tak szybko jak u brata. U mnie było tak, można powiedzieć, odwrotnie, bo brat wczoraj, a ja przez kilka lat myślałem na ten temat. Do kościoła przyszedłem więcej z ciekawości, a się nie, religią nie interesowałem. No ale jak przyszedłem, bardzo spodobało mi się. Zacząłem chodzić na grupę. Zacząłem się interesować pismem. Później przyjąłem Jezusa i znowu było blisko 2 lata. Przyjąłem Jezusa, ale tak to nie szło tak szybko, nie szło tak. Czytałem Biblię tak i tak to tak, takimi etapami, raz więcej, raz mniej ja czułem tą pracę. Ale ja ostatnio zacząłem bardzo intensywnie pismo czytać. Codziennie czytałem pismo i tak pewnego dnia się obudziłem i zawsze jak rano się obudzę, tak mniej więcej myślę, co mam zrobić przez cały dzień. Jak po kolei tam te wszystkie swoje plany poukładać. A to cały czas taka myśl u mnie do głowy przychodziła, że no już czas się ochrzcić. Już czas i to tak od rana. No ja dobrze, bo poszedłem do pastora i dziękuję, że tak Pan taką pracę w moim sercu zrobił. Nie tak szybko, ja mówię, bo to był taki dłuższy okres czasu, kilka lat, ale jestem bardzo Panu wdzięczny i moje życie się zmieniło w wielu dziedzinach. Zbliżyłem się do Jezusa, do Jego nauki. Dziękuję bardzo.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Ja nawróciłam się 7 lat temu w zborze kanadyjskim, ale to było poprzedzone bardzo długim okresem poszukiwań, bo już jako młoda dziewczyna zdałam sobie sprawę, że potrzebuję czegoś więcej w życiu, nie tylko w takiej sferze duchowej, nie tylko takich niedzielno-świątecznych wizyt w kościele. Nie miałam w Polsce dużo możliwości, bo wszyscy wierzyli w tą samą religię. Ale jak wyjechałam za granicę, to jeszcze nie była Kanada, zaczęłam się interesować protestantami. I tam jeszcze się nie nawróciłam, ale wiedziałam, że wyjadę do Kanady i że tu już naprawdę postaram się znaleźć coś, co uzupełni moje życie. Nie wiedziałam, czego mi tak naprawdę brakuje, nie wiedziałam, jak to określić, ale wiedziałam, że skupię się tak już konkretnie na tym, żeby po prostu tą lukę wypełnić. I odwiedziłam bardzo wiele kościołów kanadyjskich. 7 lat temu poszłam do kościoła, którego zaproszenie znalazłam w skrzynce na listy. Takie jakieś zdanie z Biblii zapraszało właśnie na spotkanie w niedzielę, więc wzięłam mojego syna i pojechaliśmy tam. I po prostu zdałam sobie wtedy sprawę, że mimo, że jest kilkuset wiernych w tym kościele, to że to kazanie jest tylko i wyłącznie dla mnie. Także wyszłam już jako inny człowiek. Bóg zdjął wszystkie ciężary z mojego życia, nawet sobie nie zdawałam sprawy, że jakieś ciężary mam. I po prostu postanowiłam, że tą drogą pójdę. Już nawet nie było mowy o tym, żeby czegoś szukać, bo po prostu to wszystko znalazłam w ten jeden dzień. I jestem bardzo wdzięczna Bogu, że mnie po prostu znalazł i wybrał, że mogę iść Jego drogami. Pokazał mi, jak wiele rzeczy w moim życiu nie jest według Jego standardów, ale też pozwala mi do tych standardów się zbliżyć. I no, nie zamieniłabym żadnego dnia, który przeżywam z Bogiem, na jakiś inny dzień, poprzedni w moim życiu.
Kilka lat temu w moim życiu duchowym pojawiła się pustka. Pytania, na które nie było odpowiedzi i Bóg przysłał mnie tutaj. Są już niektóre odpowiedzi, inne pewnie będą. W tej chwili Jezus jest moim drogowskazem.
Półtora roku temu przyjechałam do mojego brata. I przyszłam pierwszy raz do kościoła i pamiętam, że płakałam wtedy. Atmosfera w kościele sprawiła, że ja płakałam. I powiedziałam do mojej bratowej: Sabinka, ja już więcej nie pójdę do kościoła, bo jest mi wstyd, że ja płakałam i każdy patrzył na mnie. I ta atmosfera w kościele po prostu. Miesiąc później miałam taką noc, że bardzo się czułam ciężkie, miałam bóle. To był taki ból, że żadne tabletki mi nie pomagały. I po prostu męczyłam się w tym. Siedziałam, chodziłam, biegałam. Nie wiedziałam, co robić. Taki ciężki ból czułam. Nie mogłam spać do 5 rano. I wtedy moja bratowa Sabinka wzięła moją dłoń i zaczęła się modlić. I to była sekunda. Ból minął. To takie uzdrowienie, takie świadectwo uzdrowienia. Wtedy też przyjęłam Jezusa, ale mimo to, że ja przyjęłam Jezusa, ja i tak ja wiem, że jedną nogą żyłam w świecie. Jeszcze muzyki światowej słuchałam. I tak jedną nogą w świecie, jedną tu w kościele. I poczułam, że czas najwyższy zdecydować się konkretnie, jak ja chcę żyć. Bo ja byłam letnia tak naprawdę. Ani zimna, ani gorąca. Ale ja chcę być po prostu gorąca dla Jezusa. Wziąłam chrzest i wyciągnęłam nogę do świata. Obiema nogami jestem już w kościele.
Wszyscy tak pięknie powiedzieli, tak zwięźle, a ja miałam taką długą historię przygotowaną, ale widzę, że chyba nie mogę, bo za mało czasu jest. U mnie tak samo zaczęło się po prostu problem zdrowotny, bezsenność, która zaczęła się już prawie 4 lata temu. No i jak tak się mówi, jak chcesz Boga, to do Boga, nie? Przychodzi się do Boga i się prosi, się płacze. I wierzy się, że kiedyś nadejdzie taka chwila, że po prostu będzie się spać, bo o tym się tylko marzy. Nie ma już innych marzeń, nie ma domów, samochodów, tylko jest sen. I wiecie co? Teraz serce mi tak wali bardzo, że chcemy skoczyć z piersi. I jak tak chodziłam do kościoła, zauważyłam, że po jakimś czasie moje życie zaczęło się zmieniać, moje serce zaczęło się zmieniać. Zauważyłam swoje błędy, błędy wychowawcze, błędy w relacjach z mężem, błędy w relacjach ze światem, postrzeganie świata. Zaczęłam się coraz bardziej modlić. I Bóg pokazał mi, że już jest czas, żeby przyjść do Niego tak całość, a nie tak jeszcze się wychylać, może tu, może tamto. I kiedy już byłam taka pewna, że chcę po prostu iść za Bogiem, wtedy ta bezsenność zaczęła ustępować. Coraz bardziej właściwie zaczęłam spać po 3 latach bez tabletek. Przedtem tabletki były w moim życiu prawie codziennie. Każdą noc, bez snu. Nawet minuta snu nie mogłam spać. Nawet w ogóle nie zasypiałam. I chodziłam do pracy. I mówię, Boże, jeżeli Ty chcesz mnie na tym świecie, Ty nie chcesz mnie takiej. Ty chcesz mnie zdrową, żebym się cieszyła ze swojego dziecka, męża, z tego, co mam. Ty nie chcesz mnie takiej. I po prostu, gdy już poszłam do pastora, choroba prawie ustąpiła, mieliśmy jechać na wakacje, powiedziałam pastorowi, że chcę przyjąć chrzest. I pojechaliśmy sobie na wakacje, tacy z takim fajnym humorak, ja już zadowolona, że tylko zostało dopełnienie chrztu wodnego. Choroba nawróciła, tak strasznie nawróciła, tak nagle, ja przestałam znowu spać, noc po nocy. Ja mówię, Boże, czemu tak się dzieje? Co jest? Lekarze na wakacjach, właściwie wakacje to moja rodzina miała zmarnowane, bo właściwie chodziliśmy tylko po lekarzach, żeby spać, żeby ktoś mi pomógł. Ja płakałam całymi nocami, dniami. Ja mówię, to już jest chyba depresja. Depresja po prostu z tej bezsenności. I gdy już kupiłam te wszystkie tabletki, tabletki przestały działać. Jedna dawka, druga taka dużo większa. Poszłam do lekarza w Kanadzie i mówię, że tabletki nie działają. Co mam robić? No i tam słyszę właśnie podpowiedzi pielęgniarek. Może hipnoza, może modlitwa do jakiegoś świętego mi pomogła. Ja mówię, no ja wierzę, że Bóg mnie uzdrowi, że Jezus mnie uzdrowi. I ja mówię, no w to wierzę. I wtedy wiedziałam, że jeżeli idę za Jezusem, nie ma hipnozy, nie ma modlitwy do świętych. I wiecie co? I był taki przełom, taki straszny przełom. Musiałam wziąć antybiotyki, bo taka choroba, jeszcze bakteria wystąpiła u mnie. Tabletki przeciwdepresyjne stwierdził lekarz, że muszę brać i tabletki nasenne. I gdy to wszystko brałam, przyszedł taki dzień w moim życiu, że po prostu myślałam, że umieram. Organizm nie spał całymi nocami, a ja faszerowałam się tabletkami. Co wtedy pierwsza myśl? Zadzwonić do pastora, zadzwonić do starszych zboru, zadzwonić do mojej przyjaciółki Beatki, Sklarzyk i przyjechali do mnie brat Trojanowski razem z Beatką, pomodlili się i wtedy powiedziałam, Panie Boże, ja nie chcę umierać. Ja tak nie żyłam tak dobrze, jak Ty byś chciał, a teraz to wszystko widzę, co mam naprawić, co się zmieniło w moim życiu, mój mąż się zmienił na lepsze i zaczęliśmy się rozumieć dużo lepiej i mówię, ja teraz mam umrzeć?
Ja tak kocham swoje dziecko i jego i w ogóle cały świat. Drzewa takie są ładne, zielone i słońce świeci tak ładnie. Ja nie chcę umierać. I wtedy była taka piosenka w moim... włączałam sobie chrześcijańskie uwielbienie. Love is in the room. I czułam taką błogość, taką, że jednak jest Bóg i czuwa nade mną. I chociaż teraz tego jeszcze nie widzę, bo jeszcze mam problemy ze snem, tak wiem, że kiedyś nadejdzie taki dzień, że będę spać jak baby. I o to proszę, żebyście się wszyscy o to modlili.
Dziękujemy bardzo. Jest taki fragment ze Słowa Bożego, którym wierzy jedna osoba się nawróci. Całe niebo się raduje. Całe niebo się raduje. Moi kochani, Bóg szuka tych ludzi, którzy chcą za Nim kroczyć. A teraz czas na siostrę. Nie wiem, dzisiaj chyba możemy dłużej, tak? Okej, okay, dobrze.
Shalom. Po takich świadectwach wzruszających i nie wiem nawet, jak zacząć mówić, bo co jest najbardziej ważne w naszym życiu, to nie, że będziemy mieli dużo informacji tutaj i ja czuję się, że z jakiegoś punktu widzenia Wam daję tylko informacje, ale mi się zdaje, że najważniejsze to jest transformacja w sercu. Jeżeli to się tutaj dzisiaj działo, to chwała Bogu. I bardzo się cieszę, że jestem tutaj, żeby właśnie być świadkiem tego, co tutaj się dzieje. Że widzę Polaków, którzy śpiewają te same piosenki, co ja śpiewam. Wy śpiewacie po polsku, ja śpiewam po hebrajsku. I te same piosenki. Duch Święty jest prawdziwy. Dla mnie to jest zawsze to, jak ja przejeżdżam z różnych miast, z różnych krajach. Pracuję z turystami z różnych krajów. Jak słyszę te same piosenki w innych językach, dla mnie jest to zawsze dowód, że Duch Święty jest prawdziwy. Okej, okay. Bardzo się wzruszono, nawet nie wiem, o czym zacząć mówić. Ja przygotowałam, chciałam coś zrobić tutaj dzisiaj, mówić trochę o Jerozolimie, ale gdyśmy byli tam nad jeziorem, przyszły do mnie siostry i powiedziały, że są bardzo zainteresowane obyczajami żydowskimi. I postanowiłam zmienić trochę, znaczy wy nie wiecie, że postanowiłam, bo to, co będę mówiła, prawda? Ale jakby nie było, temat dzisiaj teraz, który wybrałam, będzie obyczaje żydowskie, na jakiej podstawie są nasze obyczaje. Ja nie wiem, ile z was, ja już wiem, że prawie nikt tutaj nie był w Izraelu, ale możeście widzieli filmy, żeście widzieli i w internecie. Ile z was widziało ortodoksyjnych Żydów, jak oni są ubrani? Okej, okay, dobrze. Ile z was widziało taki film, powiedzmy, Skrzypek na dachu? Okej, okay, to żeście widzieli obyczaje tego ślubu, o takie rzeczy. Widzieliście te rzeczy? Jakby nie było, ja zacznę może, co się tyczy obyczajów, tak... Co się stało? Proszę? A propos skrzypek na dachu, brat tutaj mówił, że jesteśmy narodem wybranym. Ja nie wiem, czy pamiętacie, ale w tym filmie po pogromach Tuwia, ten, jak się mówi, bohater tego filmu, modli się do Boga, to już jest po pogromach w Rosji, to on mówił, o Boże, my wiemy, że jesteśmy naród wybrany, ale może na jedną chwilę wybierze sobie kogoś innego. Okej. Okay. To teraz ja zacznę od strojów. Może zacznę od na górę i Artur, poproszę ciebie, pokaż, ja mam tutaj zdjęcie, jeżeli można to zobaczyć, bo ci z was może co nie widzieli, możemy tylko troszeczkę zgasić tu światło. Tu jest ściana płaczu. Zaraz, jeszcze może zacznij od mężczyzn, może inne zdjęcie. Okej. Tu jest ściana płaczu i widzicie tutaj mężczyźni. Po pierwsze widzicie, że tutaj jest przegroda między mężczyznami i kobietami. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak mężczyźni są tutaj ubrani. Może mają te czarne czapki, czarne stroje. Widzicie tutaj taki szal modlitewny, to się nazywa szal modlitewny. Widać to, czy tak? I dalsze zdjęcia może pokażemy, może gdzieś indziej. Widzicie, jak oni tutaj chodzą tak ubrani, te białe, co widzicie. Ja zaraz wszystko to wytłumaczę, chcę, żebyście wpierw to zobaczyli, jak są ubrani. Ja nie wiem, czy tutaj widać te frędzle, co oni mają tak po bokach, ale może żeście to widzieli. To teraz tak, no to dobrze, przejdź do kobiet. Teraz widzicie, to są kobiety, które się modlą. Też będę mówiła, jak kobiety są, stroje, ubiory kobiet. Jeszcze jedno zdjęcie, zdaje się, z kobiet. Też, okej? Okay? Ja pójdę zaraz mówić wam o szczegółach. Okej. Okay. Zaczniemy od nakrycia na głowy. Ja wiem, że jak się idzie do kościołów katolickich, wszyscy mężczyźni ściągają czapki, prawda? Co kraj, to obyczaj. U nas na odwrót. U nas jak się wchodzi Żyd, idzie się modlić, czy on jest w domu, czy on będzie w bożnicy, znaczy w synagodze, bo w synagodze to jest publiczna modlitwa. Publiczna modlitwa musi być minimum 10 mężczyzn. To się nazywa minyan. I oni mają wszyscy nakrycie na głowy. Nakrycie na głowę pochodzi z bardzo dawnych czasów, prawdopodobnie historycznie, bo są, wiecie, ja zawsze mówię tak, jak my mamy dwóch Żydów, to mamy trzy opinie. Także jak ja wam coś powiem, to bardzo możliwe, że przeczytacie coś zupełnie innego gdzieś indziej. Prawdopodobnie zaczęło się to we Włoszech, jak Żydzi byli zmuszeni. Pierwsze getto a propos zostało w Wenecji i byli zmuszeni, żeby ich odróżnić jako inny naród, chodzić w takich śmiesznych czapkach, żeby ich ośmieszać. No to wiecie, że my jesteśmy bardzo przekorny naród. Jak wy powiecie nam coś zrobić i będziemy zmuszeni to zrobić, to zrobimy. Ale później będziemy mieli swoje własne wyjaśnienia, dlaczego to robimy. Okej. I wtedy zaczęło się, to znaczy Żydzi zaczęli zakrywać głowy. Mężczyźni. Zaraz opowiem o kobietach. I wtedy to już weszło w nasze obyczaje, że każdy mężczyzna, który idzie się modlić, ma nakrycie na głowę. Czy to będzie mała kipa, to jest jarmułka, czy to będą duże te czarne czapki, co widzieliście tutaj przy ścianie płaczu. Nie zależy. Grunt, żeby głowa była nakryta. To dlaczego to robimy? Parę powodów. Jeden może być, to znaczy parę wyjaśnień. Nie jest wam ciemno tam? Ja widzę tak ciemno, okej. Okay. Jedno jest, mówi to, że jak Bóg stworzył świat i stworzył człowieka jako najbardziej, jak się to mówi, istota najbardziej, no jak to powiedzieć, najlepsza istota, którą stworzył, to był człowiek i dał mu być rule over this world, panować nad tym światem, to mężczyzna, który idzie się modlić do Boga, ma nad sobą autorytet, zakrywa głowy, żeby przypomnieć sobie, że nawet, że on może być najwspanialszą creature, najwspanialszym stworzeniem, jest Bóg, który jest nad nim. Okay? Inne wyjaśnienie na podstawie wersetu w psalmie, który mówi, że mamy więcej grzechów niż włosy na naszej głowie. I wtedy Żyd symbolicznie zakrywa swoją głowę, bo się nie chwali swoimi grzesznymi myślami. To wszystko jest symbolicznie. A propos co się tyczy mężczyzn, powiedziałam, że przywilej i obowiązek modlitwy należy do mężczyzn, nie do kobiet. I nie uwierzycie, ale w księdze modlitewniku żydowskim na poranna modlitwa jest taka. Błogosławiony jesteś, Boże, Królu Wszechświata, żeś nie stworzył mnie kobietą. Słyszeliście coś takiego? Ale szowinizm, prawda? Muszę wam teraz wytłumaczyć. Z punktu widzenia żydowskiego, szowinisty może są, ale z punktu widzenia żydowskiego to jest iść do Boga się modlić, to jest i przywilej, i błogosławieństwo. To jest też odpowiedzialność. On bierze na sobie tą odpowiedzialność za swoją rodzinę modlić się do Boga. Ale kobiety mają jeszcze ładniejszą modlitwę. W modlitewniku dla kobiet jest: Bogu, dziękuję Ci Bogu, Królu Wszechświata, że stworzyłeś mnie według swojej woli. Kobiety, no poprawia! Okej, ja jestem bardzo dumna z tej modlitwy. Okej, ja ją nie napisałam, ale mi się podoba. Okej, to jest nakrycie na głowę. Inna rzecz, teraz jak idziemy dalej, zobaczycie, ja nie wiem, czy tak bardzo widocznie tutaj było, ale mężczyźni mają takie frędzle po 4 strony. Ja nie wiem, czy to tak widać. Widać tam? No jakby nie było, nie trzeba. Dobrze, frędzle. Teraz ja wam może postaram się wyjaśnić, co to jest. Tutaj widać jakieś frędzle? chyba widać. Nie tak bardzo, nie szkodzi. Ja wam wytłumaczę, co to jest. To jest na podstawie księgi Numbers. To jest czwarta Mojżeszowa. Czwarta Mojżeszowa 15. Teraz chcę wam coś powiedzieć. Nasze wszystkie obyczaje są na podstawie biblijnym. To jest ta podstawa. A resztę mogą być interpretacje. I zaraz będziemy mówić, co się rozwinęło na podstawie tego, co tu jest napisane. To czwarta księga Mojżeszowa, 15 rozdział, od 37 wersetu zaczynam czytać. I rzekł Pan do Mojżesza, przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni i ich potomkowie porobili sobie frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędzlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Znacie ten tekst? Tak albo nie. Będziecie mieli te frędzle po to. Teraz mamy wyjaśnienie, dlaczego potrzebujemy te frędzle. Abyście, gdy na nie spojrzycie, przypominali sobie wszystkie przykazania pańskie i abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania i byli świętymi Boga waszego. Jam jest Pan wasz Bóg, który was wywiodłem z ziemi egipskiej, aby być dla was Bogiem. Jam jest Pan, Bóg wasz. To znaczy te frędzle mają przypomnieć Żydowi. To, że wyglądają śmiesznie, wszystko jedno. To ma im przypomnieć przekazania Boże. Jest to tylko jedna rzecz, która jest problemem. Bo tutaj jest napisane, żebyście mieli, przepraszam, musicie mieć to sznurki z fioletowej purpury. Fioletowy w języku hebrajskim to jest odcień niebieskiego, to się nazywa tchelet, ale mamy problem, bo jak Żydzi zostali wygnani z Izraela w 70 roku naszej ery, i nie mogli tutaj mieszkać więcej. Skąd był ten kolor niebieski? Tu w Morzu Śródziemnym brali te, jak się to nazywało, małże? Tak jak ślimaki. Jak to się mówi po polsku? Małże? Tak. I ten niebieski kolor wyrabiało się z tych małże, które się znaleziono po. Teraz naród izraelski jest wygnany stąd. Oni tracą sposobność robienia tego niebieskiego koloru, jego nie mają i dlatego te sznurki i frędzle, które zobaczycie Żydów religijnych nosić, będą koloru białego. Ale co my zrobimy z niebieskim kolorem? Przecież Bóg nam nakazał, że musimy mieć ten niebieski kolor. I wtedy rozwiązali ten problem z tym, że mają szaty modlitewne. Widzieliście te takie szale? Szale modlitewne, to jest po prostu szal, tutaj widać bardzo ładnie jednego Pana Żyda. Kiedyś mówiłam Pan Ksiądz, teraz mówię Pan Żyd. Okej, tu widzicie tutaj? Tak. Szale modlitewne, które mają w sobie, to jest, ja Wam pokazywałam wczoraj, tak? Flagę izraelską, to jest biała szata z niebieskimi kolorami, żeby przypomnieć sobie właśnie ten niebieski kolor. Teraz ortodoksyjni Żydzi, którzy tak się obawiają jakieś bałwochwalstwo zrobić, ich szale modlitewne nie będą niebieskie, będą czarne, bo oni się boją, że nie znają prawdziwego niebieskiego koloru, dlatego ich będą czarne. A współcześni Izraelczycy, których wcale to nie obchodzi, to sobie robią różne kolory, żeby były współczesne, ładne, moderne i tak dalej. Okej, to co się tyczy cicit, to się nazywa cicit. Bardzo często ja tak się pytam moich turystów, co myślicie, czy Jezus nosił te frędzle, czy nie? Kto mówi tak, to mówi nie. Nosił. Dlaczego nosił, Artur? Ty żeś powiedział nosił? Nie. Kto to tak? Tak, były przekazania. Ja teraz nie zwrócę się, przecież jeżeli on jest Mesjaszem, on musi wypełnić wszystkie słowa, które Bóg nam nakazał. Teraz ja nie wejdę do tego, może znajdę to. Pamiętacie, ja wam tylko przypomnę ten fragment. Pamiętacie wydarzenie, że jest kobieta, która ma ten problem krwawienia przez 12 lat. Pamiętacie to? Co ona dotyka? Skraje jego szatów i innych tłumaczeniach to właśnie chodzi o ten cicit. O właśnie o to chodzi. Są inne fragmenty, które wskazują na to, że naprawdę oni wtedy też to nosili i z pewnością musiał to nosić. Okej, to jest cycit. Ale chciałam wam pokazać, co to jest. Jak się te frędzle nosi? Ja to proszę się nie śmiać, ale ja nie miałam białego. To jest tak. To jest taka podkoszulka. Powinna być biała, a nie jak ta szmatka, ale jakby nie było, żebyście sobie wyobrażali. To jest taka podkoszulka. To się nosi przez głowę, prawda? Tu, wyobraźcie sobie, że tu jest głowa. Okej, to jest taka podkoszulka. I po czterech stronach tej podkoszulki są tutaj te frędzle. Okej? Rozumiecie to? Tak? I to podkoszulkę każdy mężczyzna nosi, to się nazywa cicit. I oni tak, no to, i to wtedy wy widzicie te frędzle. Już. To jest to właśnie ta cicit, to co te frędzle, które mamy, są nakazane. I teraz inna rzecz, którą oni mają, nie wiem, żeście widzieli, bo to tylko chyba w Izraelu, albo tutaj macie jakieś kontakty z ortodoksyjnymi Żydami? Macie? Ktoś z was ma jakieś kontakty? Czy żeście widzieli kiedyś Żydów, którzy mają, jak się modlą, mają takie pudełeczka na głowie? Ktoś widział to? Ty tylko widziałeś. Okej, zapraszam was do Izraela, żebyście to widzieli. Nie dlatego, że jesteśmy jak w zoo, ale dlatego, żeby zobaczyć, jak Żydzi do dzisiejszego dnia utrzymują albo interpretują Słowo Boże. Te pudełeczka nazywają się filakterie. One są na czole i na lewej ręce. Na jakiej podstawie to jest? Przejdziemy do Deuteronomii, to jest piąta księga Mojżeszowa. Szósty rozdział. Od czwartego wersetu, czwarty to dziewiąty. Ja wam to przeczytam, możecie tylko posłuchać. Ja nie wiem, czy was to w ogóle interesuje, ale już gadam. Słuchaj Izraelu, najgłówniejsza, najsłynniejsza, najważniejsza modlitwa Żydów jest słuchaj Izraelu, Szma Izrael. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, te słowa, które ja w tej chwili czytam, okej? Będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je, te słowa, jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Teraz Żydzi mieli problem, jak możemy zrobić te słowa, przecież nie będziemy chodzili z tą całą Biblią między naszymi oczyma, prawda? To oni wtedy, ja nie wiem jak to się rozwinęło, że zrobili takie pudełka. W tych pudełkach jest właśnie ten tekst, który ja w tej chwili czytałam. I te pudełko między to będzie jako znak na twoje ręce i jako przepaska między twoimi oczyma. I oni wtedy jak się modlą i Żydzi się modlą, to nakładają te tefilin codziennie. I tu jest taki rzemyk ze skóry. I jak oni to trzymają, oni się wtedy modlą. Razem z tym nakryciem na głowie, z tym szalem modlitewnym. I dlaczego to jest na lewej ręce? Bo napisane ręka, nie jest napisana jaka, prawda? To interpretacja jest. Lewa ręka, mamy miłować Boga z całego z naszego serca i dlatego będziemy to mieli na lewej ręce, bo to jest blisko serca. Okej? Okay? Mam nadzieję, że nie zasypię. Okej, okay. Co was jeszcze tutaj interesuje? Właśnie z tego się zaczęło. Peot, prawda? Pejsy. Okej, okay. Pejsy pochodzą. Było tutaj jeszcze jedno zdanie, co chciałam wam powiedzieć. To też jest jedno z naszych obyczajów. Ile z was widziało domy żydowskie? Kto wszedł kiedyś do jakiejś rodziny żydowskiej? Co żeście zwrócili na drzwiach? Żeście zwrócili, że były takie puszki na drzwiach? Tak, to jest właśnie ta mezuza. To jak ja teraz odczytywałam tutaj, że te słowa będą na waszych drzwiach, to ten sam werset, jest te same wersety, są właśnie w tych pudełkach na drzwiach. Wszystkie domy żydowskie, wszystkie, wszędzie gdzie są na całym świecie, mają ten tekst właśnie w takich puszkach. Jest jeszcze dodatkowy tekst też z Deuteronomii, ale z 11 chapter rozdziału dodany, bo w tym samym tekście jest też modlitwa, żeby Pan nam dał deszcz w sezonie. Widzicie, jak bardzo ważne, ja tylko czytam tylko jeden werset, możecie sami to. Szczęście się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli Bogom innym i nie oddawali im pokłonom, gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam dał. I jak ja wam dzisiaj mówiłam o naszej ziemi, o naszych tych jeziorach, o naszych rzekach, które wysychają, ja to widzę, że Bóg nas teraz sądzi. I dlatego prosimy o modlitwę. Tak jak żeśmy śpiewali, daj nam deszcz ten duchowy i fizyczny. Okej, przechodzę do Pejsy. Pejsy, Leviticus, 3 Księga Mojżeszowa. 19 rozdział. Tak. 19 rozdział, 27 werset. Napisane jest tak. Nie będziecie szczygli włosów dookoła waszej głowy, ani nie podcinaj końca twojej brody. To, co jest napisane. Teraz, co znaczy nie podcinaj końca twojej brody? Co znaczy nie podcinaj... Przepraszam, to mi uciekło tutaj. Nie szczygli włosów dookoła waszej głowy, prawda? To już mamy brodę. Widzieliście religijnych, ortodoksyjnych Żydów? I nie podcinaj końca twojej brody. Teraz, co znaczy nie podcinać? Ile nie podcinać? Czy nie podcinać, bo mi to jest początek moich włosów, powiedzmy, prawda? Mężczyzna sobie tak myśli. To jak ile nie podcinać? Podcinać dotąd? Podcinać dotąd? Czy może wziąć i naprawdę, żeby były długie? I dlatego ja mówię, te pejsy, co wy widzicie u tych ultrareligijnych Żydów, takie bardzo, bardzo długie, to jest kwestia interpretacji osobistej. Tak oni postanowili pokazać swoją bogobojność. Okay? Bo czy Jezus miał takie pejsy? Nie wiem. Ale czy miał brodę? Jestem pewna, bo jest napisane, żeby nie szczygnąć dookoła swojej głowy. Zasypiacie już? Ja tam widzę, że jeden, nie? Tam jeden zaś. Okej, okay. To idziemy dalej. Co was jeszcze interesuje? To, co się nazywa... A chciałam powiedzieć o kobietach. Zapomniałam powiedzieć o kobietach. Kobiety, mężczyźni zakrywają swoje głowy, kobiety też, ale kobiety tylko po zamąż pójściu. O, dobrze, dobrze, obudź ich. Marcin, Bokior to... Marian, okej. Kobiety, dopóki nie są zamężne, nie mają obowiązku zagrywać głowy. Kobiety, tylko poza mąż pójściu. I bardzo często ludzie się pytają, dlaczego? No, słuchajcie, bądźmy, życie jest życie. No gdzie znajdą chłopaka? Muszą pokazać swoje piękne włosy, nie? Dopóki są młode, nie zamężne, muszą pokazać, jakie piękne są. Poza mąż, teraz ja się nie żartuję, poza mąż pójściu każda kobieta religijna, bardzo ortodoksyjna, zakrywa swoje włosy. Są kobiety religijne, które chodzą w perukach, dlatego że one mówią, to jest, co się nazywa cnota, tak się mówi, z przyczyn cnotliwych, że jej włosy, które są jej piękno, kobiety piękno, są tylko dla jej męża, nie dla obcych. I wtedy bardzo dużo, że one albo te starsze pokolenia chodzą w perukach, młodsze pokolenie ortodoksyjnych kobiet chodzą w różnych czapkach, grunt, żeby włosy były zakryte. Dziewczęta też, ja nie wiem, czy się zwrócili tutaj uwagę, nigdy nie pokazują Żydówki swoje, no, jak się mówi, parts of body, ciała. Nie pokazują. Rękawy są, długie rękawy, chodzą w spódniczkach, nie w spodniach, kolana, wszystkie, znaczy skarpety i tak dalej. Naprawdę bardzo, bardzo skromnie, jak to powiedzieć, z cnoty, wszystko jest zakrywane. To jeszcze tyczy kobiet. Okej, co was jeszcze będzie interesowało? Myślałam też mówić o paru obyczajach, które się tyczą z cyklu życia naszego. Okej, jeżeli to was interesuje, bo to tylko było nasze... Może macie jakieś pytania, zaraz, nim ja pójdę dalej. Jakieś pytania, co się tyczy naszych obyczajów i wtedy może przyjdą jakieś... Albo śpicie, albo nie wiem, co się tu dzieje. Tak, słyszeliście pytanie? Pytanie było, czy ortodoksyjne Żydówki mają golone głowy. Okej. Okay. Prawda historyczna jest tak, że prawda jest, że goliły głowy. Wiecie dlaczego? Okej. Okay. Bardzo niemiła sprawa. fakty historyczne. Szlachta polska. Kiedy szlachcic, przepraszam, jak dziewczynka miała się ożenić, to szlachta polska brali te dziewczę do swoich łóżek. To żeby one były zeszpecone, zaczęły golić swoje głowy. I tak to był, to jest początek golenia głowy kobiet żydowskich. I dzisiaj już nie myślę, że ktoś goli głowę. Dzisiaj są peruki, dzisiaj są piękne nakrycia na głowy. Już dzisiaj wątpię, czy to jakaś kobieta to robi. Wątpię. Ale to była prawda, kobiety goliły głowy. I to pochodzi z Polski. Smutne, prawda? Tak. Pytaliście się. Jeszcze jakieś pytania? A, autobusach. Okej. Okej, żeby powiedzieć, co się dzieje o autobusach, siostra się to pyta, co się dzieje w autobusach, bo siostra czytała, czy słyszała, że w ortodoksyjnych autobusach mężczyźni, po pierwsze wiecie, że mężczyźni siedzą z kobietami w autobusach albo w publicznych miejscach. Skąd to pochodzi, zaraz wam oczytam. Prawda jest, że dzisiaj na przykład w Jerozolimie jest dzielnica, bardzo słynna ortodoksyjna dzielnica, nazywa się Mea Shearim. I doszło do tego, że oni mają swoje własne autobusy i swoje własne, bo my mamy sieć autobusów publicznych w Izraelu. Oni chcą mieć swoje własne autobusy, bo kobiety siedzą z tyłu, a mężczyźni siedzą z przodu. Tak jakby to był drugi gatunek albo trzeci gatunek ludzkości. I to jest coś okropnego, ja się z tym mogę nie zgodzić, ale fakt jest, że to się dzieje. Ale na jakiej podstawie? Żebyście przynajmniej zrozumieli, skąd to pochodzi. Przejdę do... Zdaje się, to jest Lewitykus, trzecia sekunda, muszę to znaleźć. Tak. Trzecia księga Mojżeszowa. Wiecie co, pamiętacie ta kobieta, która miała ten krwotok przez 12 lat? Pamiętacie ją? Mhm. Ja jak jestem w Kafarnaum, bardzo często o tym mówię, co tam się działo, że ona dotknęła jej szaty jego i on ją uzdrowił. Bo ta kobieta, wiecie co przeczytam wam, ona nie miała życia. Ja wam wytłumaczę dlaczego. Weźmiemy 3 Mojżeszowa, 15 rozdział. Od 19 wersetu. Jeżeli kobieta ma krwawy upływ, a jest to zwykłe krwawienie z jej ciała, jak ta Biblia nam daje takie zasady, naprawdę coś niesamowitego, to będzie 7 dni w swej nieczystości i każdy, kto się jej dotknie, będzie nieczysty do wieczora. Okej, słyszycie? Okej. Żydzi ortodoksyjni biorą to dosłownie. Zaraz wytłumaczę. Wszystko zaś, na czym się położy w swej nieczystości, będzie nieczyste. I wszystko, na czym usiądzie, będzie nieczyste. Każdy, kto się dotknie jej łoża, wypierze swoje szaty, obmyje je wodą, będzie nieczysty do wieczora. I tak dalej. Przeskakuję do wersetu 25. Jeżeli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to czas jej nieczystości, to znaczy, jeżeli jej czas nieczystości ma być przez 7 dni, powiedzmy maksimum, prawda? A ona choruje i ma przedłużony krwotok, tak jak ta kobieta, pamiętacie, ta, co jest opisane w Ewangelii, jeżeli będzie miała upływ krwi poza czasem jej nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu. Tak samo jak w czasie jej nieczystości będzie ona nieczysta. Teraz, z tego punktu widzenia, jak będziecie jechali w samochodzie, w autobusie na przykład, wejdzie Żyd religijny do autobusu i teraz ja mówię publiczny autobus. Jak będą wolne miejsca obok kobiet młodych, on nigdy tam nie usiądzie. Bo dlaczego? Bo ona może być nieczysta. Patrzcie się, jak legalizm, do jakiego stopnia może dojść legalizm, do tego stopnia, że oni mają teraz osobne autobusy. I to się nazywa legalizm, to się nazywa religia, to się nazywa zatwardzenie, to nie jest to, co Jezus miał na myśli, to nie jest to, co Bóg miał na myśli. Przynajmniej ja tak uważam. Pamiętajcie tą kobietę w Kafarnaum, która miała przez 12 lat ten krwotok? Jakie życie ta kobieta miała? Przez 12 lat, jeżeli ona była samotna, powiedzmy, że zachorowała, jak była młodziutka, 15 lat zachorowała, bo wtedy bardzo wcześnie się wychodziło za mąż, 15, 16, 18 lat. Przez 12 lat ta dziewczyna nie mogła się spotkać z żadnym chłopcem, z żadnym młodym. Nie mogła, czy mogła się ożenić? Czy ona mogła mieć rodzinę? Przecież nikt by ją nie dotknął, bo ona miała, była nieczysta z punktu widzenia prawa. Jeżeli ta kobieta miała dzieci, bo my nie wiemy, czy ona była mężatka, czy ona była samotna, nie wiemy, to ja sobie tylko wyobrażam, to jeżeli ona była mężatka i ona miała już dzieci, możecie sobie wyobrazić matkę, która nie może dotknąć swoich dzieci? Możecie wyobrazić sobie matkę i mężczyznę, znaczy kobietę, ojciec, że nie mogą objąć się, powiedzieć dobranoc? To jakie życie ta kobieta miała? Ona była martwa, chodzący martwy człowiek. Ale o tym, jak przyjdziecie do Kafarnaum, powiem trochę więcej, nie w tej chwili. Widzicie, jak ja was zachęcam? Okej. To teraz, co was jeszcze interesuje, nim idę dalej, może o innych obyczajach? O, ja nie wiem, czy mam jeszcze czas. Jeszcze parę minut. Okej, pytania. Okej. Pytanie było, czy Żydzi mesjańscy zachowują jakieś obyczaje. My, Żydzi mesjańscy, jesteśmy tak różnorodni jak nasz kraj, albo tak jak wy. To znaczy, że każda społeczność żydowska, każdy zbór będzie miał swoje własne obyczaje. Na czym to polega? Polega na to, że nasze zbory w naszych zborach, każde nabożeństwo wygląda według tego, co ten zbór sobie wybrał. Bardzo podobne to, co wy tutaj macie. Co się tyczy świąt żydowskich, bo znaczy to, co jest tutaj, my tego, ja nie znam ani jednego, żeby coś takiego utrzymywał. To są naprawdę Żydzi bardzo, bardzo ortodoksyjni. To jest malutki procent w Izraelu, takich ultrareligijnych. Oni mieszkają w oddzielnych dzielnicach, oni mają specjalnie jedzenie koszerności. Są między nimi tacy, co w ogóle nie uznają nawet państwo Izrael jako państwo niepodległe. Oni w ogóle nie rozmawiają językiem hebrajskim, tylko jidysz. To są ultrareligijni ludzie. Mesjańscy Żydzi jesteśmy tak jak każdy normalny człowiek. Co my na ogół mogę powiedzieć? Świętujemy nasze żydowskie święta. Nie będzie Christmas i nie będzie Easter, bo to nie jest nakazane w Biblii. Ale będziemy świętować Sukkot i Pesach i wszystkie inne. I teraz też to zależy. Są zbory, które są więcej, mają więcej orientację religijną, w tym sensie, że oni będą na przykład w szabat. Po pierwsze, prawie wszyscy mamy nasze nabożeństwa w sobotę, to znaczy w szabat. Bo to jest nasz dzień odpoczynku, sobota, nie niedziela. I wtedy są tacy, co odczytują, dlatego, że są na przykład więcej, nie, trudno mi powiedzieć religijni, ale na podstawie biblijnym, oni będą odczytywali teksty według Tory, później będą odczytywali drugi rozdział, to się nazywa Haftora, to zależy. Ale nie mamy coś takiego, co w tej chwili opisywałam. Okej, jeżeli odpowiedziałam na to pytanie. My naprawdę jesteśmy wolni. Jak chcemy, czy utrzymujemy koszer, jak nie chcemy, nie utrzymujemy koszer, bo ja już jadłam tutaj żeberki i ludzie się patrzą na mnie, o, tu jest wieprzowina, to nie jest koszerne. Ale pozwalam sobie, bo czuję się wolna z tego. Okej. Jest jakieś pytanie? Koszerność, okej. Koszerność, ja zrobię naprawdę w skrócie. Proszę otworzyć koszerność, okej. Muszę to zrobić bardzo w skrócie, to jest na podstawie, okej. Ja dzielę koszerność, jak ja to uczę ludzi, na dwie części. Jedna, co się nazywa koszerność biblijna. Co znaczy koszerność biblijna? To, co jest tutaj nakazane, okej. A reszta? Koszerność rabinacka. Co znaczy koszerność rabinacka? Że w trakcie czasu naszego istnienia na tej kuli ziemskiej, nasi rabini dali różne interpretacje, które są poza biblijne. Tak jak wy macie różne obyczaje, które są może biblijne i macie obyczaje, które nie są biblijne. Czy świętować Easter, jak wy to nazywacie, czy to napisane w Biblii, żeby to świętować? Nie, to się jakoś developed, przyjęło się, tak. Zrobić choinkę. Jest napisane w Biblii robić choinkę na Christmas? Nie. Ale prawie wszyscy chrześcijanie na świecie dają sobie choinkę. Okej. To teraz zacznę od tego koszerność. Co to znaczy koszer? W ogóle słowo koszer nie jest w Biblii. Biblijne słowo jest czyste i nieczyste. Co Bóg da zrobił czyste, co zrobił Bogu nieczyste. Bo później będziemy mówili, co się stało z Piotrem, ale to jest inna sprawa. Chcę wpierw powiedzieć o obyczajach żydowskich. Teraz ja nie przeczytam cały rozdział, ale jak was to interesuje, cały rozdział Lewitykus 11, znaczy trzecia księga Mojżeszowa, 11 rozdział, mówi co jest czyste, co jest nieczyste dla Żydów jeść. I to się dzieli na trzy rodzaje. na ptactwo, na mięso i na ryby. Okay? I to muszą być zasady. Jakie mięso można jeść na przykład? Takie zwierzęta możecie jeść spośród wszystkich zwierząt, jakie są na ziemi. Każdy spośród bydła, które ma rozdzielone kopyto, rozszczepioną racicę i przeżywa pokarm, możecie jeść. Jeżeli zwierzę ma tylko jedno z tych trzech rzeczy, to już jest nieczyste. Okay? Teraz. Co z ptactwa możemy? Co z wszystkiego, co żyje w wodzie, możecie jeść. Wszystko, co żyje w wodzie, w morzach i w rzekach, ma płetwy i łuski, możecie jeść. A jak tego nie ma i płetwy, i łuski, to jest zabronione. Okay? Wszystko zaś, co nie ma płetwy, powiedziałam wam, łusk i w morzach i w rzekach, wszystko, co się roi w wodzie, wszystkie istoty żywe, które są w wodzie, będą dla was obrzydliwością. Okay? I dlatego Piotr, jak będziecie czytali spotkanie Piotra z Korneliuszem, znacie to, prawda, w Dziejach Apostolskich. Jak on słyszy ten głos z nieba, on widzi różne takie zwierzątka tam chodzą na tym płótnie, to on mówi, Boże, i słyszy ten głos w stanie jedz, on mówi, broń Boże, Boże, ja w życiu nie jadłem takie świństwa. Przecież to jest zabronione. I on ma wielki, wielki problem. Ja mogę tego zrozumieć. I jeszcze ostatnie, że z ptactwa, zaś tymi będziecie się brzydzić, macie tam cały listek, czego nie wolno nam jeść, kani, sokołów, wszelkie gatunki kruków i tak dalej. Lecz z wszelkich uskrzydlonych, czworonożnych owadów możecie jeść, te, które mają ponad swymi nogami tylne kończyny, do skakania na nich możecie jeść po ziemi. I dlatego kury można jeść. To jest jedna zasada. I to jest zasada biblijna, co wolno, co nie można. I jeszcze jedna rzecz, fakt, który jest najważniejszy, i to jest na podstawie Lewitykus 17 rozdział i to, że Żydom jest zabroniona krew. Proszę? Jaka kaszanka? Co to kaszanka? Już ci odpowiedziałam. Jak ja nie wiem, co to jest, to znaczy, że to nie koszerne. Nie, nie. Krew jest zabroniona. Słuchajcie, teraz to jest bardzo ważne, bo ja wam powiem. Okej, chodźmy przeczytamy to. Okej. I 17 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej. Bo już gdyby cokolwiek chrześcijanie wiedzieli, że Żydom nie wolno jeść krew, bardzo dużo z pogromów, które żeśmy przeżyli i co się stało w Kielcach, by się nigdy nie zdarzyło, gdyby Polacy i inni chrześcijanie wiedzieli, że Żydom nie wolno jeść krwi. Słuchajcie. A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakiekolwiek krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającym krew i wytrącę go spośród jego ludu, gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali na nią przebłaganie za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. I tak dalej. Dlatego powiedziałam do synów izraelskich, nikt z was nie będzie spożywał krwi, także obcy przybysz, który mieszka spośród was, nie będzie spożywał krwi. Każdy, kto z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających pośród nich upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść, niech wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. Nie wolno żadnej krwi Żydom jeść. I to jest jedna najważniejsza zasada koszerności do dzisiejszego dnia. W Izraelu wszystkie sklepy, każdy supermarket mają koszerne jedzenie. Kto chce niekoszerne, są specjalne sklepy, można jeść niekoszerne. Może tam nawet znajdą twoją kaszankę. Ale z pewnością znajdą tam, jak to się nazywa, jak to się mówi po polsku? Szynkę, tak. Ale nigdzie w supermarketach żydowskich. Gdy życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, a w niej ono tkwi, dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytrącony. Ja nie wiem, czy żeście słyszeli w naszej historii, o Kielcach z pewnością żeście słyszeli, ale my żeśmy w naszej historii mieli wypadki i nie jeden i nie dwa, że Żydzi byli oskarżeni, że na święto Pesach oni mordują katolickie dzieci, żeby piec maca, wiecie co to jest maca, bo potrzebują krew do macy. Proszę Państwa, takie bzdury, coś takie kłamstwa, tylko szatan może to wymyślić. bo do dnia dzisiejszego moja mama, jak ona kupowała kury, to wiecie, bo napisane, że każda krew musi spłynąć, to po pierwsze się soli, to ma być moczone w soli przynajmniej 1 godzinę i później jeszcze 0,5 godziny w wodzie, żeby cała krew spłynęła. Także pamiętajcie, koszerność, i to jest koszerność biblijna, to znaczy są rzeczy, które można jeść, są rzeczy, które nie można. Najważniejsze, żeby nie było w tym krwi. Okej, okay. Teraz koszerność rabinacka. Koszerność rabinacka powstała z tym, że dzisiaj, jak ja mówię rabinacka, to co się dzieje w Izraelu dzisiaj i nie tylko w Izraelu, na całym świecie, gdzie są Żydzi, którzy są religijni. A propos, kto się tutaj po mesjańskich Żydach, przepraszam, zapomniałam powiedzieć, że ja mam kolegów, którzy utrzymują właśnie te tradycje żydowskie koszerności na przykład. Okej, okay? Tak, utrzymują to bardzo szczegółowo. Mesjańscy Żydzi, oni wierzą, że to się nigdy nie zmieniło. To są tacy, co to utrzymują. Na czym polega dzisiejsza koszerność? Że Żydzi ortodoksyjni rozdzielają dania mięsne z dań mlecznych. To znaczy oni dodali coś, czy Bóg nam nie nakazał, na jakiej podstawie. To jest Eksodus. Eksodus to jest 2 Księga Mojżeszowa. Prawda? Eksodus 23. Ten werset, który wam teraz przeczytam, 3 razy jest powtórzony. A werset mówi tak. Nie będziesz gotował koźlęca w mleku jego matki. To jest powtarzany w Eksodus, znaczy 2 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, Eksodus 34 rozdział i w 5 Księgi Mojżeszowej, 14 rozdział. 3 razy ten werset. Nie będziesz gotował koźlęca w mleku jego matki. Teraz słuchajcie, to wszystko jest interpretacja. Bo gdybym ja czytała to dosłownie, to bym powiedziała, dobrze, nie będę gotowała koźlęca w mleku jego matki. Kropka. Ale rabini poszli i powiedzieli tak, na podstawie właśnie tego wersetu, który jest powtarzany 3 razy, nie można mieszać mleka i mięsa razem. I dlatego Żydzi mają w kuchni, każda żydowska ortodoksyjna kuchnia będzie miała 2 zlewy, będzie miała 2 sets, jak się mówi, naczyń, 2 sets of dishes. Jedno na mleczne, jedno na mięsne. W sztuczce będą osobno. Prócz tego, że na święto Pesach trzeba zupełnie wszystko nowe, bo to jest zupełnie inna koszerność, ale chyba już innym razem o tym opowiem. Może zaproście mnie na Pesach. To jeżeli są jeszcze pytania, 2 minuty, bo pastor mnie tutaj zaraz obije. Proszę. Szabat, sobota. Niedzieli wszyscy pracują, chyba że ktoś jest chrześcijanin, pracuje dla chrześcijańskiej organizacji. I ta chrześcijańska organizacja decyduje nie pracować, znaczy, że oni nie będą pracować w niedzielę. Najlepiej w Izraelu być muzułmanem, pracować dla Żydów i dla chrześcijan. Wtedy się nie pracuje w piątki, w soboty, w niedzielę. Muzułmanie mają wolne w piątki, Żydzi w sobotę, a chrześcijanie w niedzielę. Proszę. Gwiazda Dawida? Mogę dać moją interpretację? Ja wiem, ja też czytałam takie rzeczy. Ja w to nie wierzę. Ja nie wierzę, że to jest pogaństwa. Ja wam powiem, co ja słyszałam. Jako studentka na uniwersytecie i studiowałam kiedyś język hebrajski. I język hebrajski, początek języków hebrajskiego pochodził z finickiego. W języku finickim litera D jest trójkąt. Okay? Jeden trójkąt to jest litera D. Teraz my w języku hebrajskim nie piszemy samogłoski. U, A, E. Tego się nie pisze. To się pisze tylko konsonant. Prawda? To jak ja chcę powiedzieć Dawid, to potrzebuję 2 litery, które są D i D. Tak? Teraz w języku hebrajskim my nie nazywamy to gwiazda Dawida, tylko tarcza Dawida. A, nie mam tutaj pióra. Chciałam wam to pokazać. Zaraz. Pióro na sekundę, pokażę wam, co to z tego wychodzi. To mi profesor finickiego wytłumaczył. Macie tutaj pióro na sekundę? To chcę wam to pokazać, bo się było pytanie. Mam nadzieję, że wy tak... Tak, dziękuję. Okej. Okay. Teraz patrzcie się. Gdyby król Dawid... Okej, okay, po hebrajsku się mówi tarcza Dawida. Król Dawid wychodzi na wojnę. I tu ma jakąś tarczę. Ja wiem, jak to wyglądało. Wszystko jedno. Leonardo da Vinci nie jestem. Okej, to co mało być ta tarcza? I on chce powiedzieć, że ta tarcza należy do Dawida, prawda? A propos, powiedziałam wam, to nie moje wytłumaczenie, to jest mojego profesora języka na finicki. Jeżeli Dawid miał napisać Dawid po hebrajsku w języku finickim, to by były dwa trójkąty. Bardzo możliwe, że w trakcie czasu i szybciutko, jak oni chcieli powiedzieć, że to ta tarcza, że to wojsko należy do Dawida, zaczęli rysować w skrócie. Widzicie to? I to jest tarcza Dawida. Magen Dawid. W języku hebrajskim to nazywamy nie gwiazda Dawida, tylko Magen Dawid. Tarcza Dawida. To znaczy, że to wojsko, które chodziło z tą tarczą, należało do wojska Dawida. To jest jedno z wyjaśnień, które ja słyszałam. Ono jest dla mnie logiczne. Pasuje mi z tego, co ja znam. Brat może to przyjąć albo nie. Nie znam innych wyjaśnień. To jest chyba najbliższe do rzeczywistości. Ale jak znacie inne, proszę bardzo, jak ktoś czytał coś innego. Proszę tego, możecie troszkę uważać, co czytacie w internecie. Ale to już... Okej, jeszcze jakieś pytania? Chyba jakieś ostatnie. Na to odpowiedziała? Dobrze. A propos flaga Izraela. Wiecie, że flaga Izraela, to mamy takie dwie... Są. Dlaczego ja to powtarzam? Bo słyszycie, okej, mamy tutaj dwa pasy niebieskie i w środku jest gwiazda Dawida, prawda? Teraz, gdybyście rozmawiali z jakimś muzułmaninem, teraz, dlaczego my mamy te pasmy, te niebieskie dwa? Na podstawie szalu modlitwego, prawda? A jak będziecie rozmawiali z muzułmaninem, to oni powiedzą, wiecie co? Żydzi tutaj dali dwie niebieskie w te, dlatego że oni chcą zająć wszystkie ziemi od rzeki Prat, Hidekel, aż do Nilusu. I tak oni mówią. Także trzeba bardzo, bardzo uważać, komu się przysłuchujemy. Okej? Nawet to, co ja mówię, też nie musicie wziąć jako słowo ze Synaju. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję.